Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy w niedzielny poranek. Czas na program o zdrowiu Wielkopolan, w którym dziś na początek o braku pielęgniarek. Czy może ich zabraknąć przy łóżkach chorych?
W momencie, gdyby pielęgniarka pracująca na naszym terenie, każda podjęła decyzję, że pracuje tylko w jednym wymiarze, w jednym etacie, to myślę, że sporo jednostek byłoby do zamknięcia, bo nie byłoby możliwości funkcjonowania i świadczenia usług zdrowotnych.
Niedawno w tej sprawie protestowały pielęgniarki przed Sejmem w Warszawie, bo problem dotyka cały kraj.
Potem o tym, że brakuje specjalistów zajmujących się medycyną nuklearną.
Ta specjalizacja powinna stać się jak najszybciej specjalizacją priorytetową. Za mało jest medyków nuklearnych.
A przecież sprawa dotyczy diagnozowania i leczenia nowotworów, czyli tysięcy chorych.
Wybierzemy się też do szpitala imienia Strusia w Poznaniu, gdzie pacjentów kardiologicznych leczy się już nową metodą ablacji.
Ta energia uszkadza wyłącznie, specyficznie chorą tkankę serca. Nic więcej, żadnych narządów, które przylegają do serca, co przy poprzednich metodach, przy kryoablacji, przy ablacji prądem częstotliwości radiowej było problemem.
Pierwsi pacjenci opuścili już szpital, a w kolejce na kolejne takie zabiegi czeka 100 kilkudziesięciu pacjentów.
A na koniec sposób na to, by zdobyć tytuł supertalent w medycynie.
Spraw, aby twoja praca była twoją pasją, a już do końca życia nigdy nie będziesz musiał pracować.
Taki tytuł przyznaje Puls Medycyny młodym, wybitnym lekarzom. Jeden z wyróżnionych to naukowiec z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.
O tym w drugiej części magazynu, a już za chwilę o tym, czy przy łóżkach chorych będą stały tekturowe pielęgniarki.
Magazyn na zdrowie.
Braki kadrowe wśród pielęgniarek są tak duże, że nie będzie miał kto opiekować się pacjentami. W tej sprawie protestowały pielęgniarki i położne przed Sejmem. Przyniosły ze sobą tekturowe pielęgniarki jako wyraz tego, że tak może być za kilka lat przy łóżkach chorych.
Wielkopolska pod tym względem nie odbiega od normy. U nas także średnia wieku pielęgniarek jest wysoka i nie ma widoków na poprawę sytuacji. I o tym rozmawiałam z przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Magdaleną Sobalik.
Na zdrowie.
Jeśli chodzi o pielęgniarki, średnia wieku to jest 53 lata. Także tak naprawdę są to osoby, które gdzieś tam się zbliżają do wieku emerytalnego. Natomiast na dzień dzisiejszy mnóstwo pielęgniarek, które pracują, są aktywne zawodowo, to są również pielęgniarki, które już osiągnęły wiek emerytalny, przeszły na świadczenia emerytalne i dalej pracują tak naprawdę. W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu mamy zarejestrowanych 12 tysięcy pielęgniarek, w tym 9 tysięcy jest aktywnych zawodowo, a w tych aktywnych zawodowo jest prawie 3 tysiące emerytek. To jest 1/3 wszystkich pielęgniarek, które są aktywne zawodowo, więc gdyby te pielęgniarki zrezygnowały, bo one tak naprawdę pracować nie muszą, no to byśmy mieli bardzo duży problem.
Znalazłam takie zestawienie, że w Wielkopolsce szczególnie trudna sytuacja, takie zestawienie z ubiegłego roku, że w 14 powiatach są braki pielęgniarskie.
Tak naprawdę w powiatach myślę, że jest największy problem, no i na pewno tam się szpitale borykają z dużym niedoborem, chociaż w Poznaniu również. Teraz duży szpital uniwersytecki, który uruchomił nową część, tak wybudowaną, również boryka się z pozyskaniem nowej kadry zawodowej. Jeśli chodzi o rok 2023, do zawodu, do centralnego rejestru wpisało się i stwierdzono nowe prawa wykonywania zawodu 328 pielęgniarkom. Natomiast wykreśliliśmy z rejestru z powodu śmierci, z powodu przeniesienia na teren działania innej izby 150 pielęgniarek. Czyli tak naprawdę tych osób, które nowe jak gdyby pozyskaliśmy, to było tylko 178, a na ten rok już z naszego centralnego rejestru wynika, że w tym roku kolejnych ponad 300 pielęgniarek osiągnie wiek emerytalny. Także to, co przyjmujemy, tak naprawdę nie uzupełnia nam tych, kolokwialnie mówiąc, ubytków, tak, które mogą się pojawić.
W czasie tego protestu przed Sejmem były tekturowe pielęgniarki. Czy rzeczywiście jest taka groźba i tak może się stać? Jak radzą sobie dyrektorzy szpitali teraz?
Muszę powiedzieć, że to jest bardzo duże ryzyko, które może spowodować, bo musimy mieć też świadomość, że na dzień dzisiejszy wszystkie podmioty, które funkcjonują, to też funkcjonują w oparciu o te pielęgniarki, które pracują na kilku etatach tak naprawdę. Tak? Czyli w momencie, gdyby pielęgniarka pracująca na naszym terenie, każda podjęła decyzję, że pracuje tylko w jednym wymiarze, w jednym etacie, to myślę, że sporo jednostek byłoby do zamknięcia, bo nie byłoby możliwości funkcjonowania i świadczenia usług zdrowotnych. Jeśli chodzi o normy zatrudnienia, to albo one są spełniane na poziomie minimalnym, minimalnym, albo niestety w niektórych jednostkach no, nawet to minimum nie jest spełnione. Także jest tu duże niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o zabezpieczenie usług zdrowotnych.
Jest takie ryzyko, że zostaną zmienione te normy, że po prostu pod opieką jednej pielęgniarki będzie dużo więcej chorych. No, to by było rozwiązaniem sytuacji, na pewno korzystnym dla administracji szpitala, niekoniecznie dla pacjentów i dla samych pielęgniarek, które miałyby jeszcze więcej pracy.
Ja myślę, że wskaźnik wskaźnikiem, ale kwestia jak gdyby pozyskania personelu to jest największy problem, bo to o czym mówimy to są minimalne normy zatrudnienia, tak? Czyli to jest to minimum, które dyrektor jest każdej jednostki zobowiązany zabezpieczyć w danym oddziale, ale to minimum to nie znaczy, że to jest norma, która ma być spełniona i koniec, bo wiadomo, że zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe i nawet te minimalne normy zatrudnienia jest niestety trudno zabezpieczyć.
W jaki sposób to naprawić? Pielęgniarka dyplomowana od lipca będzie zarabiała 9200 zł brutto plus dodatki.
Ja myślę, że na dzień dzisiejszy to już nie jest kwestia problemu wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, bo rzeczywiście to wynagrodzenie jest na dość dobrym poziomie na dzień dzisiejszy. Natomiast kwestia warunków pracy, tak, które są dla pielęgniarek stwarzane, no niestety muszę powiedzieć, że młode osoby, które gdzieś tam są zachęcone chociażby tym uposażeniem, które można uzyskać, ale niestety bardzo często te młode osoby zniechęcają się z powodu warunków pracy, tak? Czyli przeciążenia, zbyt małej ilości osób do zaopiekowania się pacjentami, bo niestety te minimalne normy, no nie ukrywam, że nie zabezpieczają potrzeb pacjentów, które trzeba zabezpieczyć. I przeciążenie pracą zniechęca do wykonywania tego zawodu.
Minister zdrowia, choć przyznała, że zdaje sobie sprawę, że w Polsce brakuje około 30 tysięcy pielęgniarek, tak będzie w 2030 roku, to jednak nie obawia się o przyszłość. Jaki państwo mają pomysł?
Myślę, że poprawa warunków pracy to jest tak naprawdę podstawa i zabezpieczenie tych ilości etatów na ilość pacjentów, która jest w danych jednostkach, bo niestety nie ukrywam, że te warunki pracy nie są aż tak korzystne, ponieważ też zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami te normy są fikcyjnie też przedstawiane, ponieważ w przeliczniku chociażby, tylko biorąc pod uwagę przelicznik wskaźników łóżkowych tak zwanych, wykazywanie powiedzmy na oddziale jakiejś tam ilości łóżek, powiedzmy 40, tak? I według wskaźników wyliczone, powiedzmy 15 pielęgniarek ma być zatrudnionych i rzeczywiście jest 15 zatrudnionych, ale tak de facto ten oddział nie funkcjonuje na 40 łóżkach, tylko często na 50 łóżkach, a ilość pielęgniarek się nie zmienia. Także ja myślę, że tutaj przede wszystkim zwiększenie kontroli nad funkcjonowaniem, też może kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby ta kontrola się zwiększyła pod względem właśnie dopilnowania tej jakości i utrzymywania tych ilości personelu, wspomaganie oczywiście opiekunem medycznym, gdzieś by odciążał z tych podstawowych czynności te pielęgniarki, które by mogły się skupić na czynnościach, że tak powiem, wyższych, tak, na tych kompetencjach, które zdobywamy w naszym kształceniu, myślę, że to by bardzo poprawiło sytuację. Gdybyśmy doszli do takiego etapu, to rzeczywiście młodzież chętniej by pewnie do tego zawodu też wchodziła.
Na zdrowie!
Medycyna nuklearna niezwykle pomocna nie tylko w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Bardzo czułe badanie PET sprawdza się także u pacjentów kardiologicznych.
Dlatego lekarze i organizacje pacjenckie apelują o większy dostęp do medycyny nuklearnej. W Poznaniu obradował zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Przysłuchiwałam się debacie, w której uczestniczyli m.in. prezes towarzystwa, profesor Andrzej Kołodziejczyk i profesor Adam Maciejczyk.
Medycyna nuklearna to jest dziedzina, w której wykorzystuje się niewielkie ilości substancji promieniotwórczych, które podaje się pacjentom najczęściej w sposób dożylny i te substancje promieniotwórcze dostają się do określonych narządów, określonych komórek, które dysponują odpowiednimi mechanizmami. Jest to bardzo dokładna diagnostyka stosowana często w onkologii, kiedy istotne jest znalezienie ogniska nowotworowego i dlatego medycyna nuklearna jest tak silnie związana z leczeniem onkologicznym, że przy pomocy badań, takich badań jak PET, jesteśmy w stanie nie tylko określić stopień zaawansowania nowotworu, kiedy rozpoczynamy leczenie, kiedy stawiamy rozpoznanie, ale również mamy duży wpływ na dalsze leczenie, ponieważ metoda ta pozwala na określenie odpowiedzi na leczenie. Pamiętajmy, że leczenie onkologiczne jest niezwykle kosztowne i lekarz prowadzący musi mieć przekonanie, że zastosowane leczenie jest skuteczne.
Medycyna nuklearna, którą reprezentujemy teraz, to już nie jest ta medycyna nuklearna, w której ja chociażby rozpoczynałem swoją karierę w późnych latach XX wieku. W tej chwili mamy do czynienia z bardzo nowoczesnym sprzętem, istotnie nowocześniejszym i czulszym od sprzętu, który był do niedawna stosowany. Z czym czym się zderzamy? Zderzamy się przede wszystkim z tym, że mamy niedostosowane przepisy do przepisów, które powinny być w tej chwili unowocześnione. Wskazania na poziomie roku 2011 mamy znowu limity, mamy znowu niedoszacowania, no i braki kadrowe. Żeby wykonywać te badania, musimy mieć przygotowaną i świetnie wyszkoloną kadrę. W tej chwili mamy braki kadrowe wynikające po pierwsze, wydaje mi się, że ze złego zaplanowania szkolenia przeddyplomowego, natomiast jeśli chodzi o specjalizację z medycyny nuklearnej, placówek, które mogą szkolić, jest naprawdę dużo, natomiast chętnych jest mało, dlatego że musimy czymś do tej dziedziny zachęcić. I będziemy próbować dotrzeć do instytucji decydujących, żeby poziom dostępności dla pacjentów do medycyny nuklearnej był istotnie większy.
Potrzebujemy medyków nuklearnych na co dzień, potrzebujemy do naszych konsyliów klinicznych. Bez wiedzy medyków nuklearnych nie jesteśmy w stanie podejmować czasem decyzji terapeutycznych. Dlatego w mojej ocenie ta specjalizacja powinna stać się jak najszybciej specjalizacją priorytetową. Za mało jest medyków nuklearnych. Oni jeszcze dodatkowo są potrzebni innym specjalistom, nie tylko onkologom. No ale onkologia, wiadomo, dla onkologa jest najważniejsza, więc nasze wielodyscyplinarne zespoły potrzebują tych medyków nuklearnych. I to jest ta różnica między dostępem do specjalistów w Polsce, a w tej części bardziej rozwiniętej, chociażby w zachodniej Europie, bo tam ten dostęp jest większy.
Pan profesor Roman Sosnowski.
Z punktu widzenia urologa, czy z punktu widzenia urologii onkologicznej, na przykład rak gruczołokrokowego, to jest najważniejszy, bo najczęściej rozpoznawalny w Polsce nowotwór u mężczyzn w ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w wielu, wielu krajach na świecie. Dzięki między innymi wczesnej diagnostyce potrafimy rozpoznać ten nowotwór na początkowym etapie rozwoju czy historii naturalnej i efektywność naszego leczenia w tym początkowym stadium jest zadowalająca, dobra, czy wręcz nawet bardzo dobra. Właściwe monitorowanie leczenia i działanie w odpowiednim momencie adekwatną terapią w przypadku niepowodzenia pierwotnego leczenia jest kluczem właśnie do poprawienia przeżywalności chorych w całej grupie raka prostaty, a w szczególności chorych o bardzo wysokim ryzyku.
Pytanie kieruję do pana profesora Mirosława Dziuka. Jak sytuacja wygląda w kardiologii?
W kardiologii również rola medycyny nuklearnej bardzo rośnie. Ona jakby poszerza swoje wskazania. Na przykład bardzo dużą zmianą jest diagnostyka ognisk zapalnych, które są bardzo istotnym problemem klinicznym. W związku na przykład ze wszczepianiem urządzeń ratujących życie dochodzi często do podejrzenia infekcji tych wszczepionych układów. I metody medycyny nuklearnej faktycznie są unikalne. Potrafią znacznie wcześniej i znacznie dokładniej zdiagnozować te ogniska infekcji i określić wskazania do usunięcia takiego układu. Czy też na przykład wszczepienie zastawek, sztucznych zastawek serca, to też się robi już przez skórnie metodami małoinwazyjnymi. Są to takie metody, które również wiążą się z potencjalnymi powikłaniami, ci chorzy są często obciążeni wielochorobowością. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby również w tych wskazaniach można byłoby określać nie tylko zmiany w chorobach nowotworowych i ocenę stopnia zaawansowania, ale również zdiagnozować chorych, którzy cierpią na tego typu schorzenia, które również są zagrażające życiu i to często w przeciągu kilku miesięcy dochodzi do znacznego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia. W onkologii wiem, że aktualizowane są właściwie co kilka miesięcy już wskazania dotyczące chorób. I my musimy nad tym nadążyć i też musimy pracować, żeby zaproponować to naszym polskim pacjentom.
W naszym magazynie teraz piosenka, a po niej między innymi o leczeniu chorych z arytmią serca nową metodą ablacji w poznańskim szpitalu.
Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół.
Do 13.
zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Jak para zmienia stan, unoszę się.
Magazyn na zdrowie.
Wykorzystanie prądu do zlikwidowania migotania przeciąków serca nie jest niczym nowym, ale lekarze z Miejskiego Szpitala imienia Strusia w Poznaniu u kilku pierwszych pacjentów wykorzystali nową metodę tzw. ablacji. Użyli u chorych z arytmią serca wysokowoltowych impulsów elektrycznych.
Są dostarczane szybko, co skraca czas zabiegu i są bardziej bezpieczne dla pacjentów, bo uderzają tylko w chorą tkankę serca. O nowej metodzie i liczbie chorych, którzy potrzebują zabiegu ablacji, mówią dr Artur Fuglewicz i dr Ewa Wilczyńska ze Szpitala imienia Strusia.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Nową metodą w metodzie jest to, że użyliśmy do leczenia pacjentów z najczęstszą arytmią serca, jaka występuje w populacji, nowej energii. Sama ablacja, tak jak wspominałem, to ma historię około 30-letnią, ablacja migotania przedsionku ma historię około 20-letnią, natomiast ostatni rok to jest wielki boom nowej energii. Nowa energia, dlaczego wymaga podkreślenia, jest po pierwsze energią dostarczaną szybko, to znaczy skraca to czas zabiegu, co umożliwia oczywiście wykonanie większej ilości zabiegów w populacji, która no, niestety czeka w kolejce, bo jest jej tak dużo. A druga rzecz, która wymaga podkreślenia, to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo z tego względu, że ta energia uszkadza wyłącznie, specyficznie chorą tkankę serca. Nic więcej. Żadnych narządów, które przylegają do serca, co przy poprzednich metodach, przy kryoablacji, przy ablacji prądem częstotliwości radiowej było problemem.
Jakbyśmy powiedzieli takim osobom, które się nie znają, to jest jeden impuls w to chore miejsce?
Nie, to jest seria impulsów.
I wtedy rozumiem, że ta część wraca jakby do normy, tak? Ona się uspokaja, czy jakbyśmy to mogli powiedzieć?
W ablacji migotania przedsionków chodzi o to, ażeby nie wpuścić arytmii do przedsionka. Ta arytmia powstaje w pewnych strukturach, które się nazywają żyłami płucnymi i my je, tak jak elektrycy, izolujemy od reszty przedsionka, tak żeby arytmia była uwięziona tak jakby w tych żyłach.
Faktycznie tak dużo Polaków ma z tym problem?
Tak, ta populacja jest olbrzymia. W tej chwili mamy 150 osób czekających w kolejce tylko tu.
Z czego to wynika? To jest, nie wiem, genetyczne, czy nasz tryb życia?
I genetyczne, ale bardziej zwyrodnieniowe schorzenie. To znaczy, gdyby pytać o większość pacjentów, to zdecydowana większość pacjentów choruje w późniejszym wieku, powiedzmy po 50. I jest to proces zwyrodnieniowy. Taki, można powiedzieć, że prawie taki sam proces zwyrodnieniowy dotyczy, jak Państwo znacie, na przykład zestawów biodrowego, kręgosłupa, czy coś w tym rodzaju. Natomiast dotyczy tkanki łącznej mięśnia sercowego. Ona po prostu przerasta i stwarza warunki do arytmii.
Czy jest jakiś taki sygnał, który pacjenta powinien zaniepokoić?
Tak, kołatania serca, mniejsza tolerancja wysiłku, to jest pierwsza rzecz. Natomiast część pacjentów zamiast tego czuje tylko samą gorszą tolerancję wysiłku, a w najgorszej sytuacji są ci pacjenci, którzy nie czują arytmii, bo są tacy, bo wszyscy pacjenci są zagrożeni udarem mózgu. Czyli leczymy tą arytmię głównie z tego powodu, żeby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, bo arytmia ta sprzyja powstawaniu skrzeplin, one mogą wędrować naczyniami do różnych narządów, no ale oczywiście najbardziej niebezpiecznym jest mózg.
Omdlenia też, czy nie? Omdlenia?
W tej arytmii omdlenia są mniej charakterystyczne, ale udar to jest coś, o co bardzo warto walczyć. Pacjenci, którzy nie czują arytmii, nie zawsze są kandydatami do ablacji. Albo właściwie rzadko są kandydatami do ablacji, natomiast są kandydatami do leczenia przeciwzakrzepowego, do włączenia leków, które rozrzedzają krew. Myślę, że to jest przyszłość, dlatego że ta energia przez to, że jest co najmniej tak skuteczna jak poprzednie, a dużo bardziej bezpieczna, to jakby otwiera szeroko wrota. My robimy około 250 zabiegów ablacji, migotania przedsionku, bo w ogóle około 500.
A ta nowa energia to jest co? To też jest prąd? Czy...
Tak, to jest prąd, ale trochę inny, bardzo duży, bo to jest bardzo wysoko wysokowoltażowy prąd. No ale pacjenci tego nie czują, bo są znieczuleni ogólnie.
Jeśli chodzi o pracownię elektrofizjologii, działamy od ponad 10 lat. No, zdobywamy cały czas coraz nowe doświadczenia. Dysponujemy właściwie dostępnym sprzętem na rynku polskim, właściwie z każdej dziedziny. Mamy aparaty elektrofizjologiczne w systemie 3D, trzy rodzaje systemu 3D, dwa do kryoablacji, do zabiegów klasycznych, również dwa systemy. Robimy pełen zakres zabiegów, zarówno prostych arytmii, jak i skomplikowanych, zagrażających życiu. Również w ten sposób ratujemy życie pacjentów, którzy prawdopodobnie by zginęli na skutek arytmii. W tym roku wprowadziliśmy kolejną metodę leczenia migotania przedsionków. Ilość i jakość zabiegów stawia nas w czołówce właściwie polskich pracowni elektrofizjologii. Aktualnie wprowadziliśmy najnowszy system do ablacji migotania przedsionków. Zabiegi się robi w znieczuleniu ogólnym.
Wykonaliśmy w pierwsze 7 zabiegów tą metodą. To jest inwazyjna, przezskórna, przeznaczeniowa metoda leczenia zaburzeń rytmu bez otwierania klatki piersiowej, czyli dostęp przez naczynie.
Na zdrowie!
Do elitarnego grona laureatów konkursu Supertalenty w medycynie dołączył naukowiec i lekarz z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. To doktor habilitowany nauk medycznych Damian Skrypnik z Katedry Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej.
Docent Damian Skrypnik znalazł się wśród 10 liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy, jak to określiła kapituła konkursu organizowanego przez Puls Medycyny, będą w niedalekiej przyszłości wpływać na przemiany w polskiej medycynie. Rozmawiałam z docentem Skrypnikiem o nagrodzie, zainteresowaniach i pracy, która jednocześnie jest pasją.
Supertalenty w medycynie są typem nagrody, w których wyróżnia się osoby działające nie tylko na polu naukowym, ale także lekarzy angażujących się w pracę z pacjentem, a także za zaangażowanie w życie społeczne. Jeżeli chodzi o kwestię tą naukową, myślę, że zostały tutaj w jakiś sposób docenione moje prace dotyczące właśnie rehabilitacji kardiologicznej, bo to właśnie jest takim głównym nurtem, którym swojej pracy zawodowej się zajmuję, a konkretnie prowadzę takie badania dotyczące wpływu miokin na stan zdrowia pacjentów, na układ sercowo-naczyniowy u pacjentów po zawale serca. Miokiny są to takie substancje, które wydzielane są przez nasze mięśnie i staram się w swoich pracach odpowiedzieć na pytanie, czy te substancje, czy te miokiny są takim pośrednikiem między treningiem fizycznym a tą poprawą stanu zdrowia, którą ten trening fizyczny powoduje. Innymi słowy, staram się sprawdzić, czy te miokiny to właśnie to, co łączy trening fizyczny i pracę naszych mięśni ze zdrowiem układu sercowo-naczyniowego i czy w przyszłości być może miokiny te będzie można wykorzystać jako swojego rodzaju nowy lek w leczeniu po zawale serca. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę jako lekarza, to również angażuję się w pracę z pacjentami, przede wszystkim z chorobami układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim po zawale serca. Pracuję również z pacjentami z otyłością i to są takie moje, myślę, dwa takie koniki zarówno naukowe, jak i lekarskie, czyli rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów po zawale serca oraz praca z pacjentami z ciężką chorobą, chorobą cywilizacyjną, jaką jest otyłość.
Otyłość, epidemia XXI wieku, choroby serca to też są odpowiedzialne za największą liczbę zgonów w Polsce. Dlaczego właśnie aż taki szeroki zakres Pana interesuje?
Jeżeli chodzi o otyłość, była to choroba, która jeszcze kilkanaście lat temu była zupełnie niedostrzegana. I dopiero niedawno otyłość stała się takim nowym, interesującym nurtem w badaniach medycznych. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację kardiologiczną, należy patrzeć na nią troszeczkę szerzej, jako element medycyny stylu życia, czyli zupełnie nową, rodzącą się w Polsce dopiero wschodzącą gałąź medycyny.
Która wynika właściwie z tego, że do tej pory myśleliśmy, że osoba po zawale serca powinna usiąść i nic nie robić, bo może być kolejny taki incydent, a w rehabilitacji kardiologicznej chodzi o to, żeby jak najszybciej chory po takim incydencie został włączony do aktywności fizycznej.
Jest to taki element, który należy podkreślić, że to stary sposób myślenia o traktowaniu czy leczeniu pacjenta po zawale serca, czyli takie podejście, że pacjent powinien usiąść i nic nie robić, bo może ten zawał się powtórzy, jest właśnie prostą drogą do tego, żeby ten zawał się właśnie powtórzył. Natomiast ruch, wysiłek fizyczny, odpowiednio skonstruowany trening jest właśnie lekiem. Rehabilitację kardiologiczną jako taką należy oczywiście rozumieć dużo szerzej. Nie jest to tylko sam ruch, sam trening fizyczny, ale przede wszystkim odpowiednia edukacja pacjenta, uświadomienie go, że zawał serca w chorobach sercowo-naczyniowych, oczywiście pacjent pozostaje pod opieką lekarza, ale sam dla siebie pacjent też może być lekarzem. Odpowiednio zmieniając swój styl życia, wdrażając odpowiednią dietę, odpowiedni model żywienia, również pacjent sam sobie może pomóc przedłużyć swoje życie, poprawić jakość tego życia.
Z jakimi jeszcze mitami Pan się zderza w swojej pracy zawodowej? Jest Pan młodym lekarzem i pewnie jeszcze wiele jest tych mitów, które Pan chciałby zdemaskować.
Takim bardzo ważnym mitem jest to, że choroby sercowo-naczyniowe dotyczą seniorów, dotyczą osób starszych, osób po 60, 70 roku życia. Niestety jest to mit. Choroby sercowo-naczyniowe, niestety zawały serca, są to choroby dotykające osób coraz młodszych. W swojej praktyce lekarskiej, w pracy na oddziale z pacjentami, ale również w pracy naukowej spotykam coraz więcej pacjentów, którzy przebyli ostry zespół wieńcowy w czwartej, w piątej dekadzie życia, którzy są już po pierwszym, czasami po drugim zawale serca i niestety nie są to wcale osoby z jakimiś wrodzonymi wadami serca, ale są to osoby, które po prostu poprzez swój styl życia, poprzez nieprawidłowe odżywianie się, poprzez właśnie ten siedzący tryb życia, poprzez ignorowanie narastającej przez lata u nich otyłości, niestety doczekali się ciężkich chorób sercowo-naczyniowych, w tym właśnie zawałów serca i udarów mózgu już jako 30-40-latkowie.
Nagroda, tytuł, supertalent w medycynie, docenienie tego, co Pan do tej pory zrobił, ale też chyba zobowiązanie.
To znaczy ja właśnie tak tą nagrodę traktuję i myślę, że tak ona powinna być interpretowana. Jest to przede wszystkim taka bardzo silna motywacja do tego, żeby pracować zarówno naukowo, jak i zawodowo jako lekarz jeszcze bardziej, jeszcze ciężej. Pamiętając o tym, że nasza praca, ta praca grona laureatów to nie jest tylko coś, co przynosi korzyść temu laureatowi, ale przede wszystkim coś, co ma przynieść korzyść społeczeństwu rozumiane przez odkrywanie nowych sposobów leczenia czy diagnostyki chorób, czy poprawa jakości polskiej medycyny. Pamiętajmy też, że nie pracujemy w próżni. Jesteśmy wszyscy członkami zespołów badawczych i te efekty badawcze, ta nasza praca nie jest nigdy pracą indywidualną, zawsze jest to praca zespołowa i co prawda nagrodzony zostaje ten laureat, ale tak de facto nagroda ta, to wyróżnienie supertalenty w medycynie jest ukoronowaniem pracy całego zespołu, którego efektem właśnie były konkretne wyniki badań.
W naszym magazynie to wszystko teraz. Dziękujemy za uwagę.
I zapraszamy na kolejny program medyczny za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.